Muszę waszmościów pożegnać, rzekł pan Longinus. Jak to? Gdzie idziesz? Pytał Zagloba.
Do księdza Muchowickiego, do spowiedzi, braciszku. Trzeba grzeszną duszę oczyścić.
To rzekłszy, pan Longinus poszedł śpiesznie ku zamkowi, oni zaś zwrócili się ku walom. Skrzetuski i Wolodejowski byli jak struci i milczeli. Pan Zagloba zaś mówił.
Ciągle mnie coś za grzdykę trzyma. Nie spodziewałem się, że mi będzie taki żal, ale najcnotliwszy to człowiek na świecie. Niech mi kto zaprzeczy, to mu dam w pysk. O Boże, Boże, myślałem, że kasztelan belski będzie hamował, a on jeszcze bębenka podbijał. Kaduk przyniósł tego heretyka. Historia, mówi, o waszmości pisać będzie. A niech o nim samym pisze, ale nie na skórze pana Longina. A czemu to on sam nie wyjdzie? Po 6 ma palców u nóg jak Kalwin, to mu i chodzić łatwiej. Mówię waszmościom, że coraz gorzej na świecie i pewnie prawda, co ksiądz Żabkowski prorokuje, że koniec świata bliski. Posiedźmy trochę u wałów, a później pójdziemy do zamku, żeby się naszego przyjaciela kompanią przynajmniej do wieczora nacieszyć.
Ale pan Podwipięta po spowiedzi i komunii cały czas spędził na modlitwie. Zjawił się dopiero wieczorem na szturm, który był jednym z najokropniejszych, bo kozacy uderzyli właśnie wówczas, gdy wojska i działa i wozy przenosiły się do nowo usypanych wałów. Przez chwilę zdawało się, że szczuple siły polskie ulegną nawale 200 000 nieprzyjaciół. Chorągwie polskie tak dalece pomieszały się z nieprzyjacielskimi, że swoi swoich odróżnić nie mogli i 3 razy tak wiązali się ze sobą. Chmielnicki wytężył wszystkie siły, bo mu i chan, i właśnie pułkownicy zapowiedzieli, że to ma być ostatni szturm i że odtąd głodem tylko będą nękać oblężonych. Ale po 3 godzinach wszystkie ataki zostały odparte z tak strasznymi stratami, że były później wieści, jakoby do 40 000 nieprzyjaciół miało paść w tej bitwie. To pewna, że po bitwie rzucono cały stos chorągwi pod nogi księcia i że istotnie był to wielki szturm ostatni, po którym nadeszły jeszcze cięższe czasy wkopywania się w wały, porywania wozów, bezprzestannej strzelaniny, nędzy i głodu. Niestrudzony Jeremi natychmiast po szturmie poprowadził upadających ze znużenia żołnierzy na wycieczkę, która zakończyła się nową klęską nieprzyjaciół, po czym dopiero cisza ukoiła tabór i obóz. Noc była ciepła, ale chmurna. 4 czarne postacie posuwały się cicho i ostrożnie ku wschodniemu krańcowi wałów. Byli to pan Longinus, Zagloba, Skrzetuski i Wolodyjowski. Pistolety dobrze osłoń, szeptał Skrzetuski, żeby proch nie zwilgotnił. 2 chorągwie będą stały w pokotowiu całą noc. Jeżeli dasz ognia, skoczymy na ratunek. Ciemno, choć oko wykol, szepnął Zagloba.
To lepiej, rzekł pan Longinus.
Cicho. Przerwał Wolodyjowski. Coś słysz? To jakiś konający chrapi. Nic to. Byleś się do dębiny dostał. O Boże, Boże. Westnął Zagloba, trzęsąc się jak w febrze. Za 3 godziny będzie dniało. To już czas, rzekł Longinus. Czas. Czas. Powtórzył Skrzetuski stłumionym głosem. Idź z bokiem. Z bokiem. Z bokiem. Bądźcie, bracia, zdrowi. A przebaczcie, jeżeli któremu w czym zawinił. Tyś zawinił, o Boże.
Zawołał Zagloba, rzucając mu się w ramiona. Po kolei brali go Skrzetuski i Wolodyjowski. Nadeszła chwila, że tłumione łkanie wstrząsnęło te rycerskie piersi. Jeden tylko pan Longinus był spokojny, choć wzruszony. Bądźcie zdrowi, powtórzył raz jeszcze. I zbliżywszy się do brzegu walu, zsunął się fosą. Po chwili zaczerniał na drugim jej brzegu, raz jeszcze dał znak pożegnania towarzyszom i znikł w ciemności. Między drogą do Zalościc, a gościńcem z Wiśniowca, rosła dąbrowa, przerywana wąskimi, w poprzek idącymi łąkami, a łącząca się z borem starym, gęstym i ogromnym, przechodzącym aż hen za Zalościcę. Tamto postanowił dostać się pan Podbipięta. Droga to była wielce niebezpieczna, bo żeby dostać się do Dębiny, trzeba było przechodzić wzdłuż całego boku kozackiego taboru. Ale pan Longinus wybrał ją umyślnie, bo właśnie koło taboru przez całą noc kręciło się najwięcej ludzi i straże najmniej dawali baczenia na przechodzących. Zresztą wszystkie inne drogi, jary, zarośla i ścieżki poobsadzane były strażami, które objeżdżali ustawicznie Esaułowie, setnicy, pułkownicy, a nawet i sam Chmielnicki. O drodze przez łąki i wzdłuż Gniezny nie było co i marzyć, bo tam koniuchowie tatarscy czuwali od zmierzchu do świtania przy koniach. Noc była ciepła, chmurna i tak ciemna, że o 10 kroków nie dojrzałeś nie tylko człowieka, ale nawet i drzewa. Była to okoliczność dla pana Longina pomyślna, lubo z drugiej strony i sam musiał iść bardzo wolno, ostrożnie, aby nie wpaść w którym z dolów lub rowów pokrywających na całej przestrzeni pobojowisko skopane polskimi i kozackimi rękoma. W ten sposób dotarł do drugich walów polskich, które właśnie przed wieczorem opuszczono i przeprawiwszy się przez fosę, puścił się chyłkiem ku szańcom i aproszom kozackim. Stanął i słuchał. Szańce były puste. Wycieczka Jeremiego, dokonana po szturmie, wyparła z nich molojców, którzy albo polegli, albo schronili się do taboru. Mnóstwo ciał leżało na sklonach i szczytach tych nasypów. Pan Longinus spotykał się co chwila o trupy, przestępował przez nie i szedł naprzód. Od czasu do czasu słaby jakiś jęk albo westchnienie zwiastowały, że niektórzy z leżących żyją jeszcze. Za walami obszerna przestrzeń ciągnąca się aż do pierwszego okopu sypanego jeszcze przez regimentarzy również była pokryta trupami. Dolów i rowów było tu jeszcze więcej, zaś co kilkadziesiąt kroków stały owe zakrywki ziemne, podobne w ciemności do stogów. Lecz i zakrywki były puste. Wszędzie panowało najgłębsze milczenie. Nigdzie ani ogniska, ani człowieka. Nikogo na całym dawnym Majdanie, prócz poległych. Pan Longinus rozpoczął modlitwę za dusze zmarłe i szedł dalej. Szmer polskiego obozu, który go gonił aż do drugich walów, cichł coraz bardziej, topniał w oddaleniu, aż na koniec umilkł zupełnie. Pan Longinus stanął i obejrzał się po raz ostatni. Nic już prawie nie mógł dojrzeć, bo w obozie nie było światła. Jedno tylko okienko w zamku migotało słabo, jako gwiazdka, którą chmury to odkryją, to przesłonią, lub jak robaczek świętojański, co świeci i gaśnie na przemian.
Bracia moi, zali was zobaczy jeszcze w życiu, pomyślał pan Longinus.
I tęsknota przygniotła go jakby olbrzymi kamień. Zaledwie mógł oddychać. Tam, gdzie drży owe światełko błędne, tam są swoi, tam są serca bratnie, książę Jeremi Skrzytuski, Wolodyjowski, Zagloba, ksiądz Muchowiecki. Tam go kochają i radzi, by go obronić. A tu noc, pustka, ciemność, trupy pod nogami, korro wody dusz, w dali zaś tabor krwiożerczy zaklętych, niemiłosiernych wrogów. Kamień tęsknoty stał się tak ciężki, że za ciężki nawet na barki tego olbrzyma. Dusza poczęła się w nim wahać. Nadleciał doń w ciemności blady niepokój i począł szeptać mu do ucha. Nie przejdziesz, to niepodobieństwo. Wróć jeszcze czas. Wypal z pistoletu, a cała chorągiew runie na twój ratunek. Przez te tabory, przez tę dzicz nie przejdzie nikt. Ów obóz ogłodzony, zasypywany codziennie kulami, pełen śmierci i trupiego zapachu, wydał się w tej chwili panu Longinowi cichą, bezpieczną przystanią. Tam przyjaciele nie mieliby mu za złe, gdyby wrócił. Powie im, że rzecz przechodzi ludzkie siły, a oni sami już nie pójdą, ani nikogo nie wyślą i będą czekać dalej Bożego i królewskiego zmiłowania. A jeśli Skrzetuski wyjdzie i zginie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to są pokusy szatańskie, pomyślał pan Longinus. Na śmierć gotowym, a nic gorszego mnie nie spotka. To szatan straszy słabą duszę pustkowiem, trupami, ciemnością, bo on ze wszystkiego korzysta. Miał, żeby rycerz sromotą się okryć, sławę postradać, imię zhańbić, wojska nie zbawić, korony niebieskie się zrzec. Nigdy. I ruszył dalej, wyciągając przed siebie ręce. Wtem Szmergo znowu doszedł, ale już nie z obozu polskiego, jeno z przeciwnej strony. Niewyraźny jeszcze, ale jakiś głęboki, groźny, jak pomruk niedźwiedzia, odzywający się nagle w ciemnym lesie. Lecz niepokój opuścił już duszę pana Longina. Tęsknota przestała ciężyć i zmieniła się w słodką tylko pamięć o bliskich. Na koniec, jakby odpowiadając groźbie dolatującej od strony taboru, powtórzył sobie w duszy raz jeszcze. A tak i pójdę. Po pewnym czasie znalazł się na owym pobojowisku, na którym w dniu pierwszego szturmu jazda książęca rozbiła kozaków i janczarów. Droga tu już była równiejsza, mniej rowów, dolów, nakrywek i nic prawie ciał, bo co w dawniejszych walkach poległo, to kozacy już uprzątnęli. Było tu również nieco jaśniej, gdyż rozmaite przeszkody nie zasłaniały przestrzeni. Grunt spadał pochylo ku południowi, ale pan Longinus skręcił zaraz w bok, pragnąc się prześliznąć między zachodnim stawem a taborem. Szedł teraz szybko, bez przeszkód i już zdawało mu się, że dosięga linii taboru, gdy nowe jakieś odgłosy zwróciły jego uwagę. Zatrzymał się natychmiast i po kwadransie oczekiwania usłyszał zbliżający się tupot i parskanie koni. Straże kozackie, pomyślał. Wtem i głosy ludzkie doszły jego uszu, więc rzucił się co duchu w bok i zmacawszy nogami pierwszą nierówność gruntu, padł na ziemi i wyciągnął się bez ruchu, trzymając w jednej ręce pistolet, w drugiej miecz. Tymczasem jeźdźcy zbliżali się jeszcze bardziej i na koniec zrównali się z nim zupełnie. Było tak ciemno, że nie mógł ich porachować, ale słyszał każde słowo rozmowy.
Im ciężko, ale i nam ciężko, mówił senny jakiś głos. A ile to dobrych molojców w ziemi gryzie? Gospody, rzekł drugi głos, mówią, że król niedaleko, co z nami będzie? Chan rozgniewał się na naszego baćka, a Tatary grożą, że nas w łyka wezmą, jeżeli nie będzie kogo. I na pastwiskach się z naszymi biją. Baćko zakazał chodzić do kosza, bo kto tam pójdzie, przypadnie. Mówią, że między bazarnikami są przebrane lachy. Ach, bodaj tej wojny nie bywało. Gorzej nam teraz, niż przedtem. Korol niedaleko z lacką potęgą. O, to najgorzej. Oj, nasiczy by teraz spał, a tu tlucz się po ciemku, jak siromacha. Muszą się tu i siromachy włóczyć, bo konie chrapią.
Głosy oddalały się stopniowo i na koniec umilkły. Pan Longinus podniósł się i szedł dalej. Deszcz, tak drobny jak mgła, począł mżyć. Zrobiło się jeszcze ciemniej. Po lewej stronie pana Longina zabłysło w odległości dwóch stai małe światełko, potem drugie i trzecie, dziesiąte. Teraz już był pewny, że znajduje się na linii taboru. Światła były rzadkie i mdłe. Widać, spali tam już wszyscy i tylko gdzieniegdzie może pito lub gotowano strawę na jutro.
Bogu dzięki, że po szturmie i wycieczce idę, rzekł do siebie pan Longinus. Znużeni muszą być śmiertelnie.
Zaledwie to pomyślał, gdy z dala usłyszał znów tupot koński. Jechała druga straż. Ale grunt w tym miejscu był popękany, więc i schronić się było łatwiej. Straż przeszła tak blisko, że omal nie najechała na pana Longina. Szczęściem konie, przywykle przechodzić koło leżących ciał, nie zestraszyły się. Pan Longinus poszedł dalej. Na przestrzeni tysiąca kroków trafił na dwa jeszcze patrole. Widocznym było, że cały krąg objęty taborem strzeżony był jak źrenica oka. Pan Longinus cieszył się tylko w duchu, że nie napotyka pieszych placówek, które stawiano zwykle przed taborami, aby podawali wiadomości konnym strażom. Ale radość jego niedługo trwała. Zaledwie uszedł znowu stają drogi, gdy jakaś czarna postać zamajaczyła przed nim nie dalej, jak na 10 kroków. Pan Longinus, jakkolwiek nieustraszony, poczuł jakby lekki dreszcz w krzyżach. Cofać się i obchodzić było za późno. Postać poruszyła się, widocznie go dostrzegła. Nastąpiła chwila wahania się, krótka jak mgnienie oka. Nagle ozwał się przyciszony głos.
— Wasyl, to ty? — Ja
— odrzekł cicho pan Longinus.
— A gorzałkę masz?
— Mam.
— Dawaj.
Pan Longinus zbliżył się.
— A co ty taki wysoki?
— powtórzył tenże sam głos tonem przestrachu. Coś zakotłowało się w ciemności. Krótki, zduszony w tej samej chwili wykrzyk — Hospę! — wyrwał się z ust strażnika. Potem dał się słyszeć jakby trzask łamanych kości, ciche chrapanie i jedna postać upadła ciężko na ziemię.